Moimi gośćmi są dziś Sebastian Solski, rachmistrz i koordynator do spraw psów służbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Oraz młodszy aspirant Wojciech Uchman, zastępca koordynatora, a jednocześnie przewodnik psa służbowego pełniący służbę w oddziale celnym Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale to nie wszyscy w studiu. Również jest Ibra, pies pana Wojciecha. Ibra po Ibrahimowiciu.
Tak, dokładnie. Przeczytałem książkę kiedyś To ja Ibra i stwierdziłem, że jak będę miał psa służbowego, to dostanie imię Ibra.
Ale to jest suczka.
To jest suczka.
Tak jest. Ona ma nieco ponad rok.
Tak, rok i 8 miesięcy.
I już w tym momencie pracuje w służbach. O tym, co konkretnie robi, za moment oczywiście porozmawiamy. A zanim właśnie o tej codzienności Ibry i innych piesków, które pełnią służbę w strukturach Izby Administracji Skarbowej, zapytam na początek, w jakich miejscach psy służbowe są najczęściej wykorzystywane?
Psy służbowe ogólnie w Krajowej Administracji Skarbowej są wykorzystywane w oddziałach celnych, na drogach publicznych, w grupach tak zwanych mobilnych, czyli w realizacji. Wykorzystywane są na sortowniach kurierskich, przy paczkach pocztowych, także na bazarach, na posesjach prywatnych. Pełnią rolę ogólnie kontrolną. Kontrolną także pełnią rolę prewencyjną, czyli taką troszeczkę odstraszającą potencjalnych przemytników. I pełną też rolę wizerunkową i promocyjną, czyli bierzemy też udział, przewodnicy z psami biorą udział w różnego rodzaju pokazach, na różnych imprezach, na które jesteśmy zapraszani. Także psy biorą udział we współpracy z innymi służbami. Współpracujemy ze Strażą Graniczną jako naturalnie, poprzez to, że jesteśmy na przejściach granicznych razem ze Strażą Graniczną. Też jesteśmy przy współpracy z policją bardzo często, wojskiem, jak i służbą więzienną też zdarza się.
A jeśli chodzi o Ibrę, jej specjalizacja to?
Narkotyki. Ona wyszukuje środki odurzające. Została przeszkolona niedawno. Skończyła dosłownie 9 czerwca szkolenie. No, ale tak naprawdę szkolenie takiego psa trwa całe jego życie.
A Ibra pracuje na lotnisku?
Tak, na lotnisku.
Głównie na lotnisku, czy tylko na lotnisku?
Nie, głównie, bo czasami też właśnie jeżdżę z innymi służbami, z policją najczęściej. Często współpracujemy też ze Strażą Graniczną, bo oni też mają jednego psa na narkotyki, także się czasami wymieniamy. Również mamy często wspólne ćwiczenia, czyli sobie psi pieski szukają podłożonych, schowanych już wtedy przez nas narkotyków.
Jeśli chodzi o specjalizację psów służbowych w Krajowej Administracji Skarbowej, jakie są to specjalizacje i co pieski konkretnie potrafią wykrywać?
Pieski w Krajowej Administracji Skarbowej są szkolone do wykrywania przede wszystkim wyrobów tytoniowych, środków odurzających, także waluty, okazów chronionych konwencją waszyngtońską, tak zwanych CITES i ASF, czyli różnych rzeczy zagrożonych afrykańskim pomorem świń, tak zwanych.
Tak, czyli mamy pieski od narkotyków, od papierosów, tak. Od przemytników, innych rzeczy również.
Też.
Na lotnisku, gdzie jeszcze pracują?
No, w oddziałach celnych granicznych, no też przy grupach tych kontrolnych, które na drogach publicznych pracują, w wydziale realizacji tak zwanym.
Ale są też psy odstraszające?
Nie.
Nie ma czegoś takiego.
Może ta ich rola prewencyjna i odstraszająca to jest taka rola, że gdy pojawiają się na przejściu granicznym, to każdy, kto ma na myśli przewiezienie czegoś zabronionego, musi się liczyć z tym, że no, z takim psem na służbie łatwiej będzie go po prostu złapać.
Na pewno takie historie miały już miejsce w historii panów pracy, o nich będziemy dziś mówić. Panie Wojciechu, pan na co dzień pracuje właśnie z Ibrą. Jak wygląda taki typowy dzień służbowy duetu funkcjonariusz i pies?
Ja na razie tak naprawdę jeszcze mam dwa psy, bo jeszcze jest jeden pies, który odchodzi na emeryturę. Niedługo odejdzie, dosłownie za pewnie parę dni. Ale tak normalnie dzień jak się zaczyna, no to pierwsze jak przed pracą krótki spacer. Później przyjeżdżamy do pracy, przygotowuję jakieś jedzenie, jedzą pieski. Później dłuższy spacer. Później odpoczną chwilę, no i idziemy już do kontroli bagaży. Najczęściej te kontrole się odbywają w bagażowni, gdzie tak naprawdę ludzie nie widzą tej pracy psa, ale również na terminalu, po to właśnie, że po pierwsze może się udać się coś znaleźć w bagażach, które są podręczne, czyli nie są w bagażowni. Również to jest jako prewencja, tak? Bo ludzie widzą tego pieska na lotnisku, no to oni wiedzą dokładnie, że te psy są od szukania, to zawsze się dwa razy zastanowi, czy coś przewieźć, tak?
A co najczęściej się zdarza na lotniskach, że ludzie nielegalnego starają się przewieźć, a pies to bez żadnego problemu wykrywa?
Znaczy najczęściej to chyba są papierosy, ale papierosy, no to po pierwsze na lotnisku pies może wykryć, a po drugie może też to wykryć urządzenie RTG. A jeśli chodzi o psa tak stricte, to, no, to najlepiej jednak do tych narkotyków, no bo często są to bardzo małe ilości. Właśnie miałem takie ujawnienie z 2 lata temu, dosłownie tam był gram i bardzo dobrze schowany w tym bagażu, bo jeszcze pomiędzy lekarstwami i pies to wyczuł.
I pies to wyczuł.
Tak.
Mówił pan o tym, że ma pan drugiego psa, który za niedługo przejdzie na emeryturę. I co z takimi pieskami, które na emeryturę przechodzą, się dzieje? Ja rozumiem, że on zostaje u pana.
Tak, oczywiście, że u mnie zostaje.
Nie może być inaczej.
No nie, ja sobie tego akurat nie wyobrażam. No i ogólnie u nas w służbie jest tak, że psy w pierwszej kolejności idą do przewodnika, no chyba żeby przewodnik nie wyraził zgody. No bo zdarzają się też takie sytuacje, że ktoś ma bardzo małe mieszkanie, chce wziąć drugiego psa i nie ma po prostu miejsca na drugiego psa lub jakieś wypadki też losowe różne, tak? No to wtedy się kolejno się pyta innych funkcjonariuszy, czy ktoś by chciał takiego psa wziąć.
A jeśli chodzi o taki mit, który bardzo często pojawia się, czy to w sieci, czy to podczas rozmów, że psy służbowe muszą być agresywne, bo są wytrenowane do ataku. Jak panowie reagują na takie opinie?
No oczywiście dementujemy z całą siłą, bo u nas w służbie takie psy nie miałyby prawa bytu. Nasze psy pracują cały czas z ludźmi, wokół ludzi, czy to na oddziałach w ruchu osobowym, czy w ruchu towarowym też są kierowcy, czy na kolei też są pasażerowie, obsługa.
Lotnisko, nawet na małe lotnisko, dzieci.
Tak, lotnisko to już w ogóle.
Udział też w tych pokazach, gdzie na przykład w przedszkolach, bo chodzimy też po przedszkolach i szkołach, no i te psy robią pokazy, no i oczywiście największą atrakcją to jest później głaskanie tego psa.
No oczywiście, czyli pies musi być łagodny.
Tak, tak, nas musi.
Pies musi być łagodny, ale są też na pewno konkretne specjalizacje, gdzie ten pokaz siły jest potrzebny.
To w innych służbach najczęściej, gdzie są psy patrolowo-obronne. Mhm. Byłem na takim szkoleniu kiedyś prowadzonym przez GROM. Oni mają takie psy typowo już faktycznie bojowe i nauka tego gryzienia to też nie jest takie wcale łatwe, jak się wydaje komuś, że to pies ma naturalnie. Bo psy są często szkolone na rękawy i później jak się wbija pierwszy raz zębami w skórę człowieka, no to puści ją, bo po prostu jest zdziwiony, że to nie jest ten rękaw.
Są potrzebne również i takie psy do tego, żeby zachowywać między innymi porządek, czy to na granicy, czy w innych miejscach w naszym kraju. Ale tak zastanawiam się, patrząc na relacje pana i Ibry, co jest takie kluczowe w pracy psa służbowego? Czy to zapach, koncentracja, czy właśnie ta relacja z przewodnikiem? Czy to wszystko musi być połączone?
Znaczy wszystko musi być na pewno połączone, ale tak pierwsze cechy psa, bo pies musi mieć te cechy, które właśnie sprawdzamy przy zakupie. Musi posiadać chęć albo dużą chęć zabawy, albo pokarmową motywację. No bo tylko na tym się da jakoś pracować i spowodować, żeby ten pies chciał szukać tego zapachu, którego my chcemy. Bo one wiadomo, że mają super nosy, ale sobie szukają swoich zapachów, które bardziej je interesują. I teraz, żeby spowodować, że pies szuka zapachu, który my go uczymy, no to musi dostać taką nagrodę, która naprawdę mu sprawia wielką przyjemność.
A pieski są przykupne.
Tak.
Panie Wojciechu, od czego zaczyna się droga psa do służby? Kto wybiera psa i jakie są kluczowe cechy do tego, żeby no, pies mógł pracować w służbach?
Znaczy psa to tak naprawdę kupuje dyrektor, a jeżeli chodzi o sam dobór, no to wybieramy właśnie ja z Sebastianem. Sebastian jest koordynatorem, ja zastępcą i to my ostatecznie podpisujemy, czy kupujemy tego psa. Oczywiście jest powołana komisja do tego. W skład komisji jest albo koordynator, albo zastępca. Jest lekarz weterynarii i jest jeden z instruktorów z naszego środka szkoleniowego.
Jeśli chodzi o Ibrę, jak to wyglądało?
No tutaj Wojtek jakby znalazł, wyszukał Także dobrze trafił, bo pies jest naprawdę zdolny. Też no, przewodnik tutaj też odgrywa poniekąd rolę przy wyborze, znalezieniu, zakupie tego psa. No, my główną, ale przewodnik też jakby pośrednio, przyszły przewodnik danego psa partycypuje w tym.
Czyli można powiedzieć, że wy panowie decydujecie o tym, jaki pies będzie pracował w służbach, między innymi, po części.
Przy współpracy z instruktorami z ośrodka szkoleniowego w Kamionie, z filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Kamionie, tak.
I jakie cechy musi mieć pies, który będzie dobrym pracownikiem służb?
No tak jak kolega wspomniał, musi przede wszystkim przejawiać chęć do zabawy, aportowania, predyspozycje węchowe. No jest to sprawdzane na podstawie, na początku jedzenia, prawda? Na bardzo wczesnym etapie już zaczynamy zaglądać za takimi pieskami wczesno szczenięcym. Nawet można powiedzieć, prawda?
Tak, wcześniej to tak naprawdę jeszcze obserwujemy często rodziców tych psów, bo jednak te cechy są często przekazywane,
dziedziczne.
Tak. Gdzie szukać takich psów?
Powiem panu, że bardzo ciężko jest znaleźć takie psy.
Czy to muszą być specjalne hodowle, czy to muszą być specjalne rasy psów? Czy jednak tutaj panowie staracie się szukać w różnych miejscach?
Nie no, szukamy w różnych miejscach, a rasy są ogólnie u nas sprecyzowane, ale na przykład Ibra jest pierwszym psem w służbie celno-skarbowej tej rasy
w Polsce.
W Polsce. I wtedy trzeba na przykład, jeżeli chce się wprowadzić nową rasę, no to trzeba napisać o specjalne pozwolenie do ministerstwa i do tej szkoły właśnie kynologicznej naszej. Jeśli jest pozytywna opinia, no to wtedy można wprowadzić nową rasę.
Czyli jakie rasy obecnie występują u was?
No u nas w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie to mamy przede wszystkim labradory, też owczarki niemieckie, owczarki belgijskie. Terrierów troszkę mamy, Jack Russell Terrier, Persian Russell Terrier, mamy płochacze niemieckie, mamy jeszcze...
Mały Munsterlander.
Munsterlander mały, tak, tak. Także no tych
Ibra
ras jest...
Stafford.
No właśnie, Ibra jest Staffordem. Co tak pana zaciekawiło w Ibrze, czy może właśnie w jej rodzicach również, że no tutaj się pan zastanowił nad tym, że Ibra może być dobrym psem w służbach?
Znaczy, jeśli chodzi o Ibrę, to tak, chciałem zawsze mieć Stafforda, bo mi się podobały te psy. Mhm. Jakoś długo sobie nie wyobrażałem tego psa w służbie, bo wcześniej miałem dwa labradory. Ale kolega mnie namówił, który widział, jak taki pies szuka ludzi. Mhm. I mówi, że naprawdę ten pies się może dobrze sprawdzić. No to wtedy zacząłem szukać hodowli. I hodowlę tak naprawdę znalazłem aż we Włoszech.
We Włoszech?
Tak.
Nie tylko Polska.
Na pewno. No bo to jest właśnie inny Stafford niż u nas, bo u nas są Staffordy wystawowe głównie. Dużo niższe, dużo większe głowy i dużo krótsze kufy, co powoduje, że jednak mniejsze predyspozycje mają w sensie kondycji takiej jakby fizycznej.
Czyli teraz mi się w ogóle to wszystko klaruje, bo Ibrahimowicz przez wiele lat we Włoszech grał, więc no tutaj wszystko się układa jak puzzle. No dobra, jest taka Ibra. Trafia pod wasze skrzydła. Jaki jest proces szkolenia takiego psa?
No jeżeli już zakwalifikujemy, czyli komisja przyjmie takiego psa do służby, wyda pozytywną opinię, i dyrektor danej izby zakupi takiego psa. Przede wszystkim najpierw taki kandydat na przewodnika, czy już przewodnik doświadczony przechodzi z takim psem taki wstępny instruktaż, gdzie dostaje wytyczne od instruktorów z filii Krajowej Szkoły Skarbowości, jak ma postępować z tym psem do momentu odbycia kursu podstawowego. Też przed tym kursem zadaniem takiego przewodnika jest takie socjalizowanie psa z docelowym miejscem pracy, czyli przywożenie czy na przejście graniczne, czy do wydziału realizacji, żeby pies zapoznawał się z docelowym miejscem pracy. Następnie taki przewodnik z nowym psem odbywa kurs podstawowy, takie szkolenie główne, które trwa 8 tygodni,
później
jest przerwa i 5 tygodni. Także łącznie 13 tygodni szkolenia jest takiego psa. Po odbyciu takiego szkolenia i zakończeniu go pozytywnym zdaniem, pozytywnie egzaminu, pies jest już, nadaje się już do pracy i gotowy jest do pracy.
Czy zdarza się, że pies nie przyjdzie egzaminu?
Egzaminu raczej chyba było bardzo mało. Było tak, że było w trakcie szkolenia, był jakiś tam pies wycofany, bo się okazało, że po prostu czegoś się tam jednak bał, a nie zostało to dokładnie sprawdzone. z jakiej przyczyny to nie pamiętam, ale to chyba była dosłownie jedna taka sytuacja u nas w służbie i to nie w naszej izbie.
Ibra trafiła do służby w Rzeszowie w jakim wieku?
Już ponad rok miała.
Czyli miała ponad rok, trafiła do was pod skrzydła, szkolenie przeszła tam w okresie 2-3 miesięcy i od razu była gotowa do pracy.
Tak.
To niesamowicie szybko to w takim razie wygląda.
No u nas jest tak naprawdę przez to, że mamy te psy od szczeniaka, bo kupujemy dosyć młode psy, bo większość służb kupuje psy dużo starsze. Bo Ibra oczywiście trafiła jak miała 11 miesięcy, ale ona była u mnie mając 3 miesiące już w domu. Także ja ją miałem od szczeniaka. I to powoduje, że mając te psy od szczeniaka, to te psy są do nas przyzwyczajone, mają pełne zaufanie. I to szkolenie przez to mamy najkrótsze ze wszystkich służb.
Mamy zbudowaną po prostu więź. Przewodnik, pies i to działa.
No właśnie, a czy zdarza się tak, że przewodnik pracuje podczas szkolenia z innym psem, a później pełni służbę z innym? Czy coś takiego nie ma miejsca?
Nie.
Nie, u nas nie.
Nie ma czegoś.
To jest zespół, tak zwany zespół kynologiczny i to jest cały czas ten sam przewodnik i ten sam pies w parze.
A jak się buduje taką relację z psem, który jest jednak kolegą z pracy również?
No ta relacja to na pewno jest spacery, karmienie, bo to jest dla psa zawsze oczywiście najważniejsze.
Ibra chyba, jakby mogła, to by powiedziała.
Tak. Nie, no bardzo dobrze jest karmiona. Zabawy, spacery, ale spacery takie, że ten pies nie idzie tylko na zasadzie załatwić swoje potrzeby, tylko idzie, żeby jeszcze czy coś poznać właśnie w jakieś nowe miejsca, czy są teraz te psie place zabaw, na których może czegoś się nauczyć, bo tam są różne drabinki do skakania.
Nosework między innymi pewnie też jest.
No nosworku my akurat nie, nosworku my akurat nie uczymy, no bo tam nosework jest stricte pod zapachy już.
Różne.
Różne, a my nie możemy wprowadzać kolejnych zapachów, bo ten pies jest uczony już swoich.
Okay.
Jedynym zapachem, który można powiedzieć wcześniej zna, to jest zapach zabawki swojej i może biegać i szukać swojej zabawki, gdzieś tam wrzucić w trawę i na tej zasadzie.
Wydaje mi się to niezwykle skomplikowane i musi być pan bardzo uważny, bo jeżeli Ibra by się czymś zbyt mocno zaczęła interesować, co nie byłoby zbyt korzystne właśnie w perspektywie tego, że pracuje w służbach, to trzeba to od razu ucinać.
Tak, to prawda.
Największe zagrożenia?
No na przykład pogoń za zwierzętami, bo taki pies ma często też, przylatują psy, koty i ten pies jeśli, albo nawet na paczkach są te gołębie pocztowe przesyłane, bo tam ludzie sobie sprzedają, to taki pies musi w miarę to ignorować. Ja nie mówię, że nie, no wiadomo, że podejdzie, będzie obwąchiwał, ale chodzi, żeby nie było na przykład agresji, czy właśnie jakiegoś strachu przed tymi zwierzętami. No, chociaż gorzej na pewno agresja.
No tak, ja rozumiem, że jeśli Ibra była znaleziona we Włoszech po to, aby mogła pracować w Rzeszowie, to wybór tego psa jest procedurą skomplikowaną. Wiemy też, że nie każdy pies nadaje się do służby. Jakie najczęściej cechy z góry dyskwalifikują psa do pracy w służbach?
No jeżeli pies nie ma takiej naturalnej chęci do zabawy, nie interesuje się aportem, nie ma takiego parcia na przykład na dostanie się do jakiegoś schowanego smakołyka, no też dyskwalifikuje taka nadmierna strachliwość i nieodporność na huk, na hałas. To też pod tym kątem testujemy przy naborze.
No i agresja, oczywiście.
No i oczywiście naturalnie agresja psa to u nas
dyskwalifikuje.
Czy zdarzyło się, że kiedykolwiek pies, który nie był rasowy, pełnił pracę w waszych służbach?
Tak, u nas nie jest wymagane, że musi być rodowód. Pies musi mieć po prostu te predyspozycje, o których mówił Sebastian, a czy pies ma papiery, to tak jakby jest drugorzędne. Wiadomo, że te papiery powodują to, że znamy bardziej przodków i to ułatwia właśnie później, jeśli chodzi o patrzenie na ojca, matkę czy dziadka, czy miał predyspozycje, bo to nie musi być koniecznie do szukania, tak? To wystarczy, że będzie pies jakiś do sportu.
Ogólnie pracujący.
Pracujący, tak. To już nam pomaga, że to jest szansa, że ten pies będzie sprawdził się i u nas.
A ja tak zastanawiam się teraz, bo to jest audycja na cztery łapy, rozmawiamy nie tylko o psach. Czy myśleliście o tym, żeby kiedykolwiek zatrudnić koty, które też mają świetny węch? Czy to jest niemożliwe?
Koty chodzą swoimi ścieżkami i mogłyby być nie do opanowania.
Chciałbym usłyszeć teraz taką opowieść o sytuacji, w której pies odegrał kluczową rolę w wykryciu przemytu lub innego przestępstwa. pewnie to wasza codzienność.
No tak, można tak powiedzieć. No ja mam taką ciekawą, to miałem z drugim psem, który był szkolony, on był psem dualnym. Gina, właśnie ten
to jest
pies,
właśnie
który,
ten,
przejdzie
który przejdzie
na emeryturę. I to jest pies, który wyszukuje i narkotyków, i papierosów, bo też są takie właśnie u nas psy dualne, czyli wyszukują dwa rodzaje zapachów. No i ona szukała tak naprawdę papierosów, a znalazła bursztyn.
Bursztyn?
Tak, a stało się to tak, dlatego że pies szukając papierosów, często te papierosy były chowane w różne skrytki w samochodach. Te skrytki są na przykład zalepiane szpachlą. I pies, szukając papierosów, nauczył się kolejnego zapachu nieświadomie, szpachli. No i kiedyś znalazł taką właśnie skrytkę, a w skrytce nie było papierosów, tylko był bursztyn. No i wszyscy byli zaskoczeni. Dostał oczywiście nagrodę, po czym okazało się, że pies już potem kolejne miał wykrycia też bursztynu, chociaż nie był do tego wyszkolony.
Niesamowite. Życie pisze różne scenariusze, również jeśli chodzi o życie piesków. Panie Sebastianie, mówił pan o tym, że musicie współpracować z innymi służbami, między innymi Strażą Graniczną, Policją. Jak wyglądają takie działania właśnie wielu służb z udziałem psa?
Czy najczęściej...
Czy to on dyktuje warunki wtedy?
Nie, nie. Najczęściej służby występują do nas, do dyrekcji o możliwość współpracy z psem. Najczęściej są to psy na środki odurzające. I wtedy przewodnik wyznaczony po prostu stawia się na służbę w wyznaczonym miejscu i dokonuje przeszukania pod okiem już konkretnych służb, z którymi nawiązujemy tą współpracę.
Pracując na co dzień w służbach, zdarzają się na pewno takie sytuacje, które są totalnie nieprzewidywalne. I na pewno mają panowie również ciekawe historie związane z pieskami, które zachowały się w zupełnie inny sposób niż dotychczas.
No tak, ja pamiętam takie, to nie dotyczyło akurat, jedna nie dotyczyła mojego psa, ale była taka sytuacja, że pies wchodził, uderzyła go klapa od bagażnika, to był samochód typu kombi, no i potem do końca tak naprawdę życia tego pieska, jak pracował, to już nigdy nie wszedł przez klap od bagażnika.
Zapamiętał,
że dostał tą klapą i trzeba było go wpuszczać tylnymi drzwiami i składać siedzenia. To było jedno. Drugie to była taka sytuacja, to mój pierwszy pies, który był wyszkolony tylko do narkotyków. No i na drodze mieliśmy kontrolę tira. No i kolega, pomimo że pies tylko od narkotyków, wtedy szukaliśmy akurat papierosów, no i zwrócił się do kierowcy, czy ma jakieś papierosy. Na początku powiedział, że nie. No i wyciągnęliśmy psa z samochodu i mówimy, w takim razie sprawdzimy psem narkotykowym, czy nie ma pan papierosów. No i wtedy pan się przyznał, nie wiedząc oczywiście, jakiej specjalności jest pies, że ma papierosy i wyciągnął nam te papierosy.
Czyli pokerowe zagranie służb?
Tak.
Coś takiego na pewno się przydaje, oczywiście, że tak. A jak społeczeństwo, panowie, reaguje na psy służbowe? Czy zdarza się, że podróżni, bądź po prostu ludzie spotykani, boją się piesków, czy bardziej wzbudzają podziw?
To znaczy, jeżeli ktoś ma naturalną skłonność do strachu przed psem, tacy ludzie też są, to wiadomo, no, trzymają dystans, prawda? Szczególnie, że te nasze psy no, dość blisko ludzi pracują, ale zazwyczaj jest to no, taka radość, zachwyt, chęć pogłaskania i tak dalej. Wiadomo, no, w czasie pracy no, raczej staramy się nie pozwalać na jakieś głaskanie czy zabawy z psem i tak dalej, ale już kiedy pełnią tak zwaną funkcję promocyjną na różnego rodzaju imprezach, tak jak Wojtek wspomniał, to już główną atrakcją jest to pogłaskanie psa czy zabawa z nim. Także wtedy na to zezwalam.
Każdy pracownik zasługuje na odpoczynek, również pies. Jak wyglądają takie wakacje pieska?
No wakacje psa wyglądają najczęściej z rodziną, bo on tak naprawdę mieszka z przewodnikiem. No i jak jedzie się na wakacje, to najczęściej zabiera się też psa.
No to piękna sprawa musi być, bo to jest też na pewno takie jeszcze mocniejsze zawiązanie tych relacji. No ale jeżeli pies jest cały czas przewodnikiem, to inna sytuacja nie może mieć miejsca.
No tak, u nas tak naprawdę pies spędza 24 godziny na dobę z przewodnikiem. No
tak,
i w pracy,
i w domu, i w pracy. No a to rozstanie to by musiało być naprawdę z jakiegoś poważnego powodu i pewnie by piesek przeżywał.
No tęsknił. Czasem jak wyjeżdżam i gdzieś lecę samolotem, a te tanie linie nie pozwalają na przewożenie psów, no to niestety zostawiam wtedy u rodziców i bardzo tęsknię.
No tak, na pewno tęsknię. I tak na koniec panów zapytam o to, jakie cechy powinien mieć dobry przewodnik psa służbowego, co jest najważniejsze w tej pracy, bo też na pewno nie każdy do takiej pracy się nadaje.
Cierpliwość, systematyczność.
Na pewno też jakaś kondycja fizyczna jest potrzebna, bo z tymi psami dużo się powinno spacerować. Często trzeba na przykład tego psa też gdzieś podnieść, na przykład do kabiny, do tira, żeby, no bo jest jednak za wysoko, żeby wskoczył.
A psy są różne, od małych terierków ważących kilka kilo, po owczarki i labradory ważące 40. po 30-40 kg. Także kondycja i tężyzna fizyczna mile widziana przewodnika.
Czy byliby panowie w tym momencie w stanie wyobrazić sobie swoją pracę bez pomocy psów? Czy to jest w ogóle w tych czasach możliwe? Czy one są niezastąpione?
Znaczy na pewno są niezastąpione. Możliwe jest, ale na pewno są niezastąpione. Są teraz takie zrobione urządzenia, tak zwane elektroniczne psy, które można ustawić na materiały wybuchowe, można ustawić na wyszukiwanie środków odurzających. Często to można na lotnisku właśnie spotkać, jak się jest pocieranym takim paskiem i ten pasek jest wkładany do takiego urządzenia. To jest właśnie ten elektroniczny pies. Tylko on ma taką wadę, że po sprawdzeniu później musi się skalibrować. I to trwa jakiś czas, a pies jest w stanie dalej szukać.
No, Ibra nie musi się kalibrować. Ibra wystarczy, że troszeczkę sobie poleży. Tak, już jest wszystko
się
w porządku.
Regeneruje szybko,
już
tak.
Się regeneruje.
Poza tym są to bardzo precyzyjne, no może tak brzydko się wyrażę, narzędzia kontroli, potrafią precyzyjnie wskazać miejsce. Jeżeli chodzi o jeszcze inne cechy, to na pewno bezinwazyjność, prawda? No pies mało po prostu szkód narobi przy takiej kontroli, bo czasami ręczna taka kontrola to potrafi, czasami można różne rzeczy uszkodzić, czy coś w tym stylu, a pies jednak no, mało inwazyjne narzędzie do kontroli.
W tym momencie macie około 25 piesków, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, czynnie pracujących mamy 25 psów.
Na emeryturze też na pewno
na emeryturze
są.
Mamy 7 psów. I mamy też 2 szczeniaczki nowo zakupione.
Już
które
nowo zakupione?
Są... Tak.
No proszę, i do jakich specjalizacji one będą szkolone?
Wstępnie prawdopodobnie będą to wyroby tytoniowe. Może zastanowimy się jeszcze nad dualnymi psami, bo też takie szkolimy.
Czyli i tyton, i narkotyki? Albo
mogą to być,
inne kwestie,
mogą to być wyroby tytoniowe i waluta, wyroby tytoniowe i środki odurzające. Także...
No. Tak, a dzisiaj jeszcze jadę oglądać też szczeniaka kolejnego. Mhm. Jeśli dobrze wypadnie, to może go kupimy jeszcze w sierpniu nawet.
To już tak naprawdę na totalny koniec. Czego życzyć i pieskom pracującym w służbach, i panom, i panu przewodnikowi? Czego życzyć?
Wyników.
Wyników chyba, tak. Bo na to najbardziej patrzył przełożenie.
W takim razie wyników.
I życzę. Zdrowia dla piesków.
No i oczywiście zdrowia dla piesków. Moimi gośćmi byli dziś Sebastian Solski, rachmistrz i koordynator do spraw psów służbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz młodszy aspirant Wojciech Uchman, zastępca koordynatora, a jednocześnie przewodnik psa służbowego pełniący służbę w oddziale celnym Port Lotniczy Rzeszów. Jasionka, bardzo panom jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Za to, że zgodzili się panowie przyjść do Polskiego Radia Rzeszów wraz z Ibrą. A jeśli państwo są zainteresowani, jak Ibra wygląda, to będzie można zobaczyć na naszej stronie internetowej oraz na Instagramie Polskiego Radia Rzeszów. A teraz czas na cykl Podaruj Dom. Dziś zwierzaki do adopcji przedstawi Karolina Stępień z Fundacji Felineus.
Na cztery łapy.
Śpioszek i Wesołek czekają na dom. Te kocie maluszki trafiły pod opiekę Fundacji Felineus jako 4-tygodniowe sierotki, bez mamy. Wszystkich kociaków było 4, ale 2 rodzeństwa znalazła wspólny kochający dom. Niestety o chłopaków nikt nie pyta. A kociaki są przecudowne. Od początku są dla siebie wzajemnym wsparciem i dzięki temu, że miały siebie, to przetrwały ten trudny czas, kiedy straciły mamę. Wesołek jest duży, silny, największy z rodzeństwa i jest niczym przewodnik dla swojego mniej odważnego braciszka Śpioszka. Wesołek to straszna gaduła, on głośnym miauczeniem upomni się dosłownie o wszystko, o jedzonko, o pieszczoty. A mały Śpioszek zaraz przybiegnie za swoim bratem, bo naśladuje go niemal na każdym kroku. Śpioszek z kolei to kociak, który ma zadatki na świetnego piłkarza. Jego ulubione zabawki to zdecydowanie piłeczki, które może turlać godzinami. Na wspólne zabawy i drzemki kotów można patrzeć godzinami. Oni się nigdy nie nudzą, bo mają siebie. Przy okazji chętnie także pomogą w każdej domowej czynności. Home office? Nie ma sprawy, z nimi poznasz wszystkie skróty klawiszowe, jakie ma twój komputer. Porządki? No pewnie, trzeba zajrzeć do zmywarki, pobiegać za ścierką. Tylko ten odkurzacz taki trochę dziwny i groźny, lepiej go oglądać z daleka. A kiedy przychodzi czas na odpoczynek, usiądziesz sobie lub położysz się wygodnie, to po chwili poczujesz małe ciepłe łapki na swoim ciele i usłyszysz najpiękniejsze, głośne kocie mruczenie. Bo śpioszek i wesołek utulą cię do snu, ukoją twoje nerwy i rozweselą. Kociaki są zaszczepione i odrobaczone, gotowe na to, by zamieszkać w twoim domu i sercu. Kto pokocha ten zgrany koci duet?
No właśnie, kto ich pokocha? Zachęcamy do adopcji Śpioszka oraz Wesołka. W tej sprawie można oczywiście pisać na naszego maila na 4lapy@radio.rzeszow.pl.